Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Wierciak przy mikrofonie, a w poniedziałkowy, powyborczy poniedziałek, tak chciałem powiedzieć, witam w studiu Radia Szczecin profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, doktora habilitowanego Bartłomieja Toszka. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie będziemy mieli drugiej tury w Szczecinie, wszystko na to wskazuje. Piotr Krzystek bierze Szczecin w pierwszej turze.
Tak, rzeczywiście. Piotr Krzystek bierze Szczecin w pierwszej turze, ale w zasadzie chyba nikogo jakoś szczególnie to nie zaskakuje. Od momentu, kiedy uzyskał poparcie Platformy Obywatelskiej, połączone siły Koalicji Obywatelskiej i Platformy powodują, że tak naprawdę był to kandydat pewny, ale trzeba też przyznać, że pan Bogucki okazał się przeciwnikiem, który miał swój stały pisowski elektorat, na tym elektoracie opierał swoją siłę, a więc...
Około 30%.
Tak, można powiedzieć, że nawet jeżeli przegrał, to przegrał z honorem.
Mhm. Czy to jest tak, że to Zbigniew Bogucki był za słabym kontrkandydatem, żeby nie było drugiej tury? Czy to pozostali dwaj kandydaci zdobyli za mało punktów tych procentowych? No bo gdyby oni zdobyli więcej, to mogłaby być druga tura w Szczecinie, gdyby Piotr Krzystek nie miał 50%.
Znaczy upatrywałbym rezultatu przede wszystkim w tym, jakim prezydentem był i jest Piotr Krzystek i jak silna jest jego pozycja na szczecińskiej scenie politycznej. A więc, tak jak powiedziałem, tutaj większego zaskoczenia nie było. Natomiast rzeczywiście Zbigniew Bogucki wyrasta na taką osobę, która dała się poznać jako wojewoda i teraz jako kandydat na prezydenta, która się liczy, a więc pewnie w dalszych rozgrywkach, nie tylko wewnątrz pisowskich, ale także w kolejnych wyborach będzie startował i da nam się poznać jako twardy przeciwnik dla innych kandydatów.
Ale mówi pan już o tych najbliższych wyborach, że zobaczymy pana Zbigniewa Boguckiego jeszcze przed czerwcem, przed wyborami do Europarlamentu na billboardach ponownie?
Tego nie wiem, ale zapewne tak będzie, no bo jeżeli dana partia dysponuje silnym kandydatem, to po co go chować na kolejne wybory, które się będą odbywały za 4 albo 5 lat?
Mhm. Mamy też wyniki, ale to są jeszcze wyniki exit poll, jeśli chodzi o sejmik województwa zachodniopomorskiego. No to tutaj blisko 40%, 39,3% dla Platformy Obywatelskiej, bardzo silna PO, o kilka procent silniejsza niż w ostatnich wyborach.
Ale to też nie może zaskakiwać, dlatego że województwo zachodniopomorskie jest jednym z bastionów Platformy Obywatelskiej, a więc tak naprawdę jest to wynik, który również był wynikiem spodziewanym. Tak, rzeczywiście Platforma umacnia swoją pozycję, co jest poniekąd również pewną konsekwencją wyborów ubiegłorocznych, które pokazały siłę tych wszystkich partii, które stworzyły koalicję 15 października. No więc do pewnego stopnia wyniki tamtych wyborów zostały tutaj zdyskontowane. Czy do takiego stopnia, jakiego się spodziewano, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że oczekiwania szły jeszcze dalej. Oczywiście Platforma byłaby zadowolona, gdyby mogła rządzić sejmikiem samodzielnie. W tym układzie, który pojawi się teraz, pewnie dalej będzie opierała się na koalicji z innymi ugrupowaniami, które będą powielały układ warszawski.
To marszałek Geblewicz nadal marszałkiem Geblewiczem?
Zapewne tak.
To ja jeszcze powiem dokładnie, jak te wyniki według exit poll się kształtują. 39,3 dla Platformy, 25,8 dla Prawa i Sprawiedliwości. Okej, samorząd, czyli ci, za którymi stoi Piotr Krzystek, dosłownie też na billboardach, 10,7. Trzecia droga 9,3. Lewica 8,9. Konfederacja 5%. Bezpartyjni samorządowcy 1%. To exit poll, jeśli chodzi o radnych do sejmiku, radnych województwa zachodniopomorskiego. Jak pan widzi tą przyszłą koalicję sejmikową?
No cóż, tak jak powiedziałem, na pewno będzie do pewnego stopnia powielony układ warszawski. Pytanie brzmi, na ile w ten układ wpasuje się Piotr Krzystek ze swoją grupą, ale wydaje mi się, że tu z kolei na tą układankę sejmikową przekładać się będzie to, co będzie się działo w mieście, bo w momencie, kiedy Piotr Krzystek utrzymuje się jako prezydent Szczecina i dalej będzie tym bardzo liczącym się graczem, będzie miał też pewnie dużo do powiedzenia w sejmiku.
Mhm. Czyli taka koalicja warszawska, sejmik, trzecia droga i lewica, to już mamy prawie 60%, z OK samorząd to już jest prawie 70%.
Ależ panie redaktorze, nihil novi, to jest dokładnie to, co było dotąd w sejmiku. Być może tylko ta układanka będzie o tyle się różniła, że gdzieś tam będzie jednego radnego mniej, jednego więcej. W zachodniopomorskim, przynajmniej jeżeli chodzi o sejmik, nic zaskakującego. Bardzo ciekawe są natomiast wybory w dużych miastach, no chociażby Koszalin czy Świnoujście. Tutaj zmiany są rzeczywiście istotne.
To powiedzmy sobie, co się wydarzyło w Koszalinie?
No cóż, no w Koszalinie wszystko wskazuje na to, że nowym prezydentem będzie Tomasz Sobieraj, a jeżeli chodzi o Świnoujście, pani Agatowska.
Tak, ponad 50%, mimo dosyć silnych kontrkandydatów. I tam była też duża liczba, bo w sumie 4 osoby kandydowały. Raczej spodziewałem się drugiej tury.
Tak, tylko w Świnoujściu można powiedzieć, że doszło do takiego syndromu krakowskiego. W momencie, kiedy nie kandydował już wieloletni prezydent, nastąpiła pewna dezorientacja elektoratu i cóż, najlepsza kandydatka zdyskontowała tą dezorientację. Czy chodziło o pracę przedwyborczą, czy o pracę w trakcie wyborów, o przekonywanie swojego elektoratu, to już inna kwestia, ale rzeczywiście można powiedzieć, że jest to wynik solidnie wypracowany. Natomiast jeżeli chodzi o Koszalin, tutaj zdania były podzielone, dlatego że wiele osób uważało, że Tomasz Sobieraj nie ma szansy na to, aby zostać prezydentem Koszalina. No i jeżeli zostanie tym prezydentem, to też pokazuje, że pozycja Platformy Obywatelskiej w regionie jest pozycją rzeczywiście bardzo silną.
I to bierze Koszalin w pierwszej turze, to znaczy czerwoną kartkę dla poprzedniego prezydenta?
Nie wyciągałbym może aż tak daleko idących wniosków, ale to pokazuje niewątpliwie, że oczekiwania Koszalina się zmieniają.
To powiedzmy sobie jeszcze o innych miastach z regionu. W Kołobrzegu Anna Mieczkowska, 65%.
Tak.
Czyli też pierwsza tura i dosyć silny mandat.
To rzeczywiście wspaniały wynik, no ale pani Mieczkowska w Kołobrzegu miała ugruntowaną pozycję, a więc również i tutaj możemy zastanawiać się, dlaczego ten wynik był aż tak dobry. Natomiast czy zaskakuje to, że ona została ponownie na stanowisku prezydenta miasta? Nie, oczywiście nie.
Ja taką anegdotę może panu powiem. Chcieliśmy też zrobić kołobrzeską debatę w Radiu Szczecin, ale pani Anna Mieczkowska powiedziała, że nie będzie jechać pół dnia do Szczecina, żeby wziąć w niej udział, że ona teraz przeznacza ten czas po to, żeby pukać od drzwi do drzwi, od drzwi do drzwi, że to jest dla niej najważniejsze. To może to jest sposób.
A czy tak właśnie nie powinno być? Proszę popatrzeć, że w wyborach do gmin, powiatów, sejmików zbyt często pojawiają się wątki ogólnopolskie. Kandydaci rzeczywiście powinni się skupiać na tych przysłowiowych dziurach w lokalnej drodze, a więc powinni też tak naprawdę kontaktować się przede wszystkim ze swoim lokalnym albo regionalnym elektoratem. I jeżeli kandydatka stwierdza, że woli porozmawiać ze swoimi wyborcami, to wydaje mi się, że tu rzeczywiście można by było poszukiwać klucza do sukcesu.
Czyli pani Anna Mieczkowska wychodziła sobie Kołobrzeg.
I bardzo dobrze.
Pan jest specjalistą też od systemów politycznych Wielkiej Brytanii. Jak pan porównuje te wybory samorządowe w Polsce do tych w Wielkiej Brytanii? To są ciekawe różnice, czy one są takie same, tylko inny rejon geograficzny?
Jest oczywiście dużo podobieństw, ale wydaje mi się, że wybory w Wielkiej Brytanii są bardziej pragmatyczne. Przede wszystkim obietnice, które tam są składane, są obietnicami, z których później ci radni, posłowie, bez względu na to, jakie to są wybory, będą po prostu rozliczani. To bardzo konkretnie. Jeżeli coś obiecałeś i nie dotrzymałeś, to wytłumacz się, dlaczego tego nie zrobiłeś. W Polsce ten proces ciągle jeszcze kuleje. I druga sprawa, to o czym wspomniałem wcześniej, że ta, znowu się do tego odwołam, przysłowiowa dziura w lokalnej drodze jest rzeczywiście najważniejsza. Anglik, Szkot, Walijczyk na to zwraca przede wszystkim uwagę. To powoduje, że w wyborach lokalnych czy w wyborach regionalnych te same osoby mogą głosować zupełnie inaczej niż w wyborach do Parlamentu Brytyjskiego. Może się okazać, że ktoś, kto popiera konserwatystów w wyborach do hrabstwa będzie głosował, no może nie na lejburzystów, ale na przykład na liberałów, wychodząc z założenia, że ten liberał obiecuje mi więcej, a poza tym jego dotychczasowe działania wskazują, że rzeczywiście jest takim solidnym kandydatem, podczas kiedy lokalny konserwatysta nie spełnia moich oczekiwań. To bardzo uczciwe. I wydaje mi się, że tej uczciwości trochę wyborców wobec samych siebie ciągle jeszcze w Polsce brakuje.
Mhm. Czy jak już się zapatrzymy na jedną partię, to nie patrzymy na człowieka, tylko głosujemy partyjnie, tak?
No niestety tak. Wojna polsko-polska, czyli takie spojrzenie, że jeżeli ktoś jest z partii, której nie akceptuje, nie będę na niego głosował. To oczywiście błąd, bo to sprawia, że często ten kandydat nie ma nawet szans wyłożyć swoich poglądów. Ma już przyklejoną etykietkę, która zamyka usta mu w momencie, kiedy dociera do przeciwników jego partii.
Mhm. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, czy dużo było billboardów i plakatów w Szczecinie i w regionie. Będę też pytał profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, doktora habilitowanego Bartłomieja Toszka o na przykład plebiscyt poparcia w Stargardzie, ale to za chwilę już w internecie. Słuchaczom Radia Szczecin dziękuję i zostajemy w sieci.
Dziękuję bardzo.
I nadal trwa rozmowa pod krawatem. W Radiu Szczecin jesteśmy już raczej z widzami, ale też słuchaczami w internecie. To może zacznijmy od tego Stargardu. Plebiscyt poparcia. Rafał Zając ponad 80% i chyba największe miasto w Polsce, w którym nie było kontrkandydata tak naprawdę.
No tak, ale też i pozycja Rafała Zająca jest pozycją stałą, stabilną, pewną, a więc ani plebiscyt, ani głosowanie nie mogą tutaj zaskakiwać.
A o tych billboardach, o tych plakatach chciałem popytać trochę. Czy tylko ja i tylko moi znajomi i tylko moja rodzina ma takie wrażenie, że tych plakatów i billboardów było wyjątkowo dużo? Czy to w Szczecinie, w Świnoujściu, czy w regionie? Czy tak faktycznie było? Czy my zapomnieliśmy to, co się działo 5 lat temu i mamy krótką pamięć i teraz wróciło to wszystko, co było?
Nie, rzeczywiście. Poszczególne ugrupowania, poszczególni kandydaci byli bardzo, bardzo widoczni. Niektórzy nawet twierdzili, że za bardzo. Ale to można chyba wyjaśnić całkiem uzasadnionymi obawami, kiedy po takim solidnym tąpnięciu politycznym, jakim były wybory parlamentarne ubiegłoroczne, poszczególne partie wyszły z założenia, że nie mogą teraz odpuścić. Znaczy mówimy oczywiście o tych partiach, które tworzą koalicję 15 października. Jeżeli popełniono by te same błędy, które już popełniano w przeszłości, że w momencie, kiedy zdobyło się pierwszy przyczółek, odpuszcza się te starania o elektorat, to być może elektorat byłby bardziej rozczarowany. Stąd więc pewnie tak dużo plakatów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi czy Lewicy. Z drugiej strony PiS, no cóż, musiał odbić te straty, które poniósł. W związku z tym też zaangażował się w kampanię billboardową, ulotkową. Aczkolwiek trzeba przyznać, że był znacznie mniej widoczny niż w wyborach parlamentarnych. I tutaj czuło się już pewne wyczerpanie tej partii.
I logo było mniejsze
tak,
na wielu plakatach.
Logo było mniejsze. Można też powiedzieć, że te plakaty były, jeżeli chodzi o ich layout, nawet troszeczkę mniej agresywne, trochę mniej dumne. Ale może to tylko moje odczucie, może po prostu w wyborach samorządowych tutaj przyjęto akurat taką kolorystykę. Zauważyłem też kilka takich plakatów, które można powiedzieć, że były wykonane w sposób dość specyficzny, tak jak lokalni kandydaci startujący z małych komitetów, którzy podszywali się pod stare layouty Platformy Obywatelskiej, czy pod layouty innych partii. Ich kolorystyka, ich plakatów wskazywała, że być może są oni jednak także do przyjęcia nie tylko dla swojego elektoratu, ale dla elektoratu innych ugrupowań. No ale z tego rodzaju zabiegami spotykamy się przy każdych kolejnych wyborach, a więc to również nic nowego.
A zauważył pan profesor, że bardzo dużo się kandydatów z takich miejsc, które praktycznie nie dają praktycznie szans na to, żeby dostać się gdzieś do Rady Miasta, czy do Rady Sejmiku, do Rady Województwa, też się reklamowali. Gdzieś tam miejsce siódme, miejsce czwarte często nie daje takiej opcji.
Powiedziałbym, że to nawet znacznie poważniejszy trend, ponieważ w tych wyborach widać bardzo dużo ludzi młodych. Chyba nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa. Nie tyle widzę ją w PiS-ie, natomiast widzę ją bardzo bardzo mocno we wszystkich innych ugrupowaniach, pojawia się dużo mniej znanych i bardzo dużo młodych kandydatów. I to są osoby, które startując często po raz pierwszy w tych wyborach, chcą się w pewien sposób wylansować. Zresztą dzisiaj już pojawiło się także wśród ludzi młodych takie myślenie, że start w wyborach, nawet jeżeli nie zakończy się sukcesem, to może budować moją pozycję w strukturach partyjnych, a to z kolei jest szansa na to, aby w kolejnych wyborach wystartować z lepszej pozycji i być może wreszcie taki mandat uzyskać. To dobrze, bo to pokazuje, że osoby, które poniosą porażkę w wyborach do Rady Gminy, Powiatu, do Sejmiku, nie zniechęcą się za pierwszym razem. A więc będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy będzie tworzyła się nowa grupa polityczna. Oby to była dobra grupa polityczna. Miejmy nadzieję, że ci młodzi ludzie rzeczywiście swoją pasję, zaangażowanie będą spożytkowywali dla dobra obywateli.
I ostatnie pytanie. Niedziela wyborcza, mówią, święto demokracji. Połowa tylko Polaków świętowała. Jest pan zawiedziony?
Nie, to nie był wynik drastycznie niższy od tego, co miało miejsce w poprzednich wyborach, które, pamiętajmy, odbywały się w specyficznych warunkach, kiedy była bardzo duża mobilizacja elektoratu po jednej i po drugiej stronie, a poza tym była piękna pogoda, która, jak to bardzo często bywa, zniechęca Polaków do pójścia na wybory, ponieważ po takim słotnym okresie można było wreszcie pójść na spacer, można było wreszcie spotkać się ze znajomymi, a więc pewnie zarówno i po jednej, jak i po drugiej stronie tej sceny politycznej wiele osób po prostu zdecydowało się do wyborów nie pójść. Ale to i tak nie jest wynik najgorszy. To jest mimo wszystko ponad 50%. A więc rzeczywiście można powiedzieć, że te wybory są wyborami reprezentatywnymi.
Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany Bartłomiej Toszek, politolog.
Dziękuję.